Co można zrobić, by poznać tajemnicę istnienia i stać się największym z ludzi podobnym do Boga? W romantycznym świecie można zaprzedać duszę diabłu. W państwie filozofów Faust, dramat Johanna Wolfganga Goethego. Goethe pisał ten dramat od 1773 do 1832 roku, więc trochę to trwało, a wydany został ten dramat w całości już po jego śmierci w 1833 roku. Profesor filozofii Anna Heindreg, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do państwa filozofów. Dzień dobry, panie profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Chyba nie mógł być inny. Trwaj chwilo. Jesteś piękna. I to tak naprawdę jest istota zakładu między Bogiem a Mefistofelesem o duszę tytułowego Fausta, bo chodziło o to, że Mefistofeles, diabeł, będzie mógł tę duszę zabrać w momencie, kiedy Faust osiągnie choć chwilę szczęścia i wypowie te słowa. Pani profesor, dlaczego Faust? Dlaczego Goethe? Dlaczego w XXI wieku mamy katować ten dramat? Dobrze, to trochę inaczej.
Nie, no dobrze, to jest dobre pytanie, bo to jest pytanie o to, czy mamy jakieś teksty, które nam się nie starzeją, prawda? Bo w zasadzie jak popatrzymy na listę lektur szkolnych, to co chwilę dzieciom pokazujemy coś, co ma być rzekomo niestarzejące się. Więc Faust w tym względzie wydaje się bardzo nieaktualny, no bo...
No na pewno nie jest to tekst współczesny.
Tak, ale poza tym ta cała konstrukcja winy, te kwestie związane z Bogiem, diabłem, duszą, no dla wielu osób dzisiaj w takiej zlaicyzowanej Europie, no to jest jakiś taki zabytek kulturowy, pewna opowieść, która już się nie daje usprawiedliwić. Natomiast z drugiej strony to jest też ciekawy tekst, który pokazuje znudzenie, pokazuje wybory, pokazuje pewnego rodzaju poszukiwanie siebie, pokazuje relacje, więc to jest interesujące. Poza tym możemy też wyjść od samego Fausta, który jest w końcu naukowcem, jakbyśmy to tak przełożyli na język współczesny.
Pani profesor, to po kolei zaczynamy od tego, od takiej chęci poznania, która w Faustie jest olbrzymia.
Jest olbrzymia, ale w pewnym momencie, i tu zawiązuje się ten dramat, ta chęć poznania niejako się, nie chcę powiedzieć, że wypala, ale nie jest już jedynym motorem jego działania. Jakby Faust odkrywa, że oprócz tego, czemu poświęcił życie, jest jeszcze inne spektrum, którego on nie ma, prawda? Czyli on siedzi w laboratorium, on siedzi, prawda, nad książkami, on jest tym, który dąży do poznania, do wiedzy, ale chociaż już tyle wie, ciągle nie wie. Sokratejskie, wiem, że nic nie wiem, przy czym u Sokratesa ono było motywujące, ale proszę też zwrócić uwagę, że Sokrates był otoczony cały czas ludźmi. On miał cały czas to zaplecze społeczne. On cały czas wchodził w różnego rodzaju interakcje. To był człowiek wręcz momentami namiętny, jeżeli chodzi o relacje społeczne. Tutaj możemy podejrzewać go o różnych kochanków, ta historia w ogóle z jego żoną, miał dzieci, więc był bardzo mocno zanurzony w po prostu świat. Natomiast Faust jest taką figurą, już powiedziałabym, takiego naukowca suchotnika, trochę wygenerowaną w czasach średniowiecznych, bo antyk był jednak wesoły. To średniowiecze stało się jakieś takie suchotnicze, smutne. Ci naukowcy pokryli się, czy ci filozofowie pokryli się po klasztorach. Tam, prawda, zaczęli różne problemy w samotności rozkminiać, jak już się spotykali, to tylko po to, żeby zrobić jakąś dysputę, awanturę. No Grecy pili to wino i było im wesoło.
To jest jakaś wizja średniowiecza, odnoszę wrażenie.
Dobra, jestem trochę tendencyjna, troszeczkę. Natomiast jak popatrzymy, no to Faust gdzieś wyrasta właśnie z takiego mitu, tego myśliciela, który nie ma życia prywatnego, nie ma tego zaplecza społecznego. On nic nie robi, tylko się uczy i szuka tej prawdy, nawet wina sobie nie wypije spokojnie, żeby się zrelaksować z przyjaciółmi.
I dobrze, i on doszedł do takiego momentu, w którym powiedział sobie, że on już nic więcej nie pozna, bo doszedł do granicy poznania.
To czy... jest syndrom wypalenia.
W ten sposób będziemy Fausta traktować.
A, czemu nie?
No to rozwińmy ten wątek.
Aż krzyczy, prawda? Ten Faust, który właśnie dochodzi do jakichś granic, przy czym to nie jest... Wrócę do tego Sokratesa, prawda? Gdy Sokrates mówi, wiem, że nic nie wiem, on nas nie kokietuje. On po prostu pokazuje, jest jeszcze dużo do zrobienia. Nawet jeżeli mam zapakowaną wiedzę, to jeszcze muszę ją przemyśleć, przetrawić, no i szukać dalej. Bo nauka to jest zadawanie pytań. A Faustowi tak jakby to zadawanie pytań gdzieś zaczęło grzęznąć. Tak jakby doszedł do jakiejś takiej ściany, w której nie ma tego pociągu intelektualnego. Bo nauka, żeby ją rozwijać, ona musi być w jakimś sensie dla nas sexy, prawda? Ona musi nas jakoś kręcić. To musi być coś, co... czuję, że dalej chcę z tym materiałem się zmagać. A tutaj jakby coś pękło. No i stąd mamy ten demoniczno-boski zakład, gdzie, prawda, Bóg rzuca wyzwanie demonowi, demon na nie odpowiada. I zaczyna się cała ta historia, prawda, gdzie on idzie przez życie z diabłem, z Mefistofelesem, no i szuka tej podniety, prawda? Czyli coś mu w tym jego życiu naukowym pękło, wypaliło się, ale teraz pytanie, czy jak jestem wypalonym człowiekiem, to mogę znaleźć jakieś substytuty? Czy z zewnątrz mogę znaleźć te substytuty? Bo o tym też jest ta sztuka. Czy ja może powinienem w sobie szukać dalej tego ognia? To trwaj chwilo, bo jesteś tak piękna, trwaj wiecznie. Nie może być przecież takie zewnętrzno sterowalne, bo wtedy będzie, no fajnie jest, nie? Ale to się za chwilę skończy. Nie będzie takie.
No dobrze, to ja jeszcze do Fausta jako naukowca i tak po kantowsku go trochę potraktuję, bo może Faust zrozumiał, że istnieją rzeczy same w sobie zupełnie niepoznawalne. My narzucamy naszą siatkę znaczeń na rzeczywistość, a wiemy, że tam coś jest, tylko w żaden sposób tego poznać nie możemy. I tu jest potrzebny Mefistofeles, który nam odsłoni ten świat rzeczy samych w sobie.
No, tu rzeczywiście. Ale to tak, możemy na Kanta, ale możemy też na Heideggera, bo wydaje mi się, że tu jest ta struktura bardzo dobrze pokazana. Ja pewnych rzeczy nie widzę, jakie używam, prawda? Czyli dopóki coś, tak jak z długopisem, dopóki długopis piszę, dopóki, prawda, go używam, to nawet nie wiem, że go w ręku trzymam. Ja na niego zwracam uwagę, jak on przestaje być użyteczny, czyli się zepsuje, straci swoją funkcję, to wtedy mam tą refleksję, aha, tu coś jest. I zaczynam badać, to jest. To jest to heideggerowskie, prawda, stwierdzenie, że my tak naprawdę utknęliśmy na rzeczy i nie widzimy tego, co wewnętrzne, nie widzimy samego istnienia. I w historii Fausta jest moim zdaniem analogicznie do tej heideggerowskiej struktury, że on utknął jakby na tej strukturze rzeczy i stąd jego taka forma wypalenia, znudzenia. A teraz chodzi o to, żeby on zwrócił jeszcze raz do samego istnienia, żeby zaczął szukać tego, co jest tym taką aktywnością, tym byciem, tym istnieniem, tym, co porywa, tym, co jest też zagadką. Dotrzeć do jakby utraconej też świadomości, po co to robię. Czyli nie tylko... tak jak u Kanta, prawda, szukam jakiejś zakrytej przed moimi oczami prawdy o świecie, ale też szukam drogi, która będzie mi prowadziła, czy będzie mi kształtowała moje myślenie.
W jaki sposób Faust kieruje swoją drogą, czy wyrusza w drogę w towarzystwie Mefistofelesa? Gdzie on w takim razie się pojawia, żeby co? No poznać życie tak naprawdę, odnoszę wrażenie, trochę bardziej, a nie swój samotny, pusty gabinet, czy też cele, można by było powiedzieć.
No właśnie, dlatego zaczęłam o tych suchotnikach średniowiecznych, bo rzeczywiście Faust idzie do ludzi, prawda? To, co dla niego jest istotne, to kontakt z człowiekiem, relacja z człowiekiem, więc tu możemy pytać, a po co ci do tego diabeł? W zasadzie sami dla siebie potrafimy być piekielni.
To po co mu do tego diabeł?
No właśnie, więc pytanie to fundamentalne.
No dusza jest do wygrania.
A, tam dusza od razu. Wypalenie. On potrzebuje cały czas impulsu, czyli gdzieś wypalenie. wypaliwszy się zawodowo, on już w tej sferze prywatnej czy publicznej nie potrafi funkcjonować. Właśnie przez to zawodowe wypalenie. Więc potrzebuje takiego dobrego, diabelskiego terapeuty, który będzie go popychał, prawda? To teraz idź tu, eksploruj to, zobacz to. Ale co jest ciekawe, tak naprawdę Faust zostaje w jakimś sensie nieporuszony. Tu widać, że to nie działa. No, mamy jeden moment, gdzie działa, ale skutki są tego opłakane, przynajmniej dla samej Małgorzaty. Natomiast...
Tak, bo Faust musi poznać kobietę. Muszą państwo widzieć, w końcu jesteśmy w romantyzmie. Więc miłość musi się pojawić.
Ale problem polega na tym, że ta miłość jest też zinstrumentalizowana strasznie. No bo jak popatrzymy na tą relację z Małgorzatą, to oczywiście to, co mnie najbardziej interesuje, to sama Małgorzata i jej los potem, prawda? Bo z jednej strony mamy tutaj taką strukturę bardzo rzeczywiście oklepaną, nie tylko w romantyzmie, ale w ogóle, prawda, w literaturze europejskiej, gdzie kobieta jest traktowana jako całkowicie bierna. Prawda? Czyli to demon ją podsuwa niejako Faustowi, Faust potem ją uwodzi, czyli mówiąc współczesnym językiem, Faust ją podrywa. Natomiast ona się daje, ona daje się uwieść, ona daje się prowadzić. Jest też bardzo stereotypowo pusta, bo to ona ulega na przykład błyskotkom, tym wszystkim prezentom, ona jest na to łasa, ona jest też pusta, bo ulega pustym gestom, pustym słówkom. No cała ta struktura uwodzenia, można powiedzieć, jest bardzo stereotypowa i bardzo prymitywna. Natomiast interesujące jest, co się dzieje z Małgorzatą po tym całym uwiedzeniu, czyli w momencie, kiedy ona już zostaje niejako zepsuta, prawda? Kobieta rzecz. Ona musi być w nie tylko odpowiedniej oprawie, nie tylko w odpowiednim stosunku do społeczeństwa, ale ona musi spełniać pewne kategorie, prawda? Czyli nie mężatka musi być dziewicą. Kobieta, która ma swoje życie intymne, automatycznie zostaje gdzieś skasowana. Tu pojawia się dziecko, no to XIX-wieczna struktura bękarta, prawda? Tego, który jest z nieprawego łoża, tego, który jest niewłaściwy, nielegalny. Ta nielegalność w ogóle miłości, ta nielegalność dziecka tutaj jest dominująca. Zabija to dziecko, bo jest w rozpaczy, jest w jakimś absolutnym, katastrofalnej sytuacji. To wszystko gdzieś przywodzi Sørena Kierkegaarda. Bo gdy on...
Znowu Søren Kierkegaard.
No wróci, no niestety. Państwo wybaczą, ale Søren Kierkegaard pisze o uwodzeniu, właśnie pokazuje, że kobieta jest bierna, że to mężczyzna uwodzi i że kobieta tak naprawdę nie jest przygotowana na cierpienie. I teraz zobaczmy, co się dzieje z Małgorzatą. Ona jest rzeczywiście nieprzygotowana na cierpienie. Czyli ją łamie to, że została społecznie odrzucona. Łamie ją zupełnie to, że rodzi dziecko, które jest społecznie odrzucone. To jest taka podwójna wiktymizacja, podwójne napiętnowanie. No i staje się tą dzieciobójczynią. Prawda? Robi coś, co niejako ostatecznie ją przekreśla. To jest taki moment, który pokazuje z jednej strony pewien kawałek historii kultury europejskiej. Tak były traktowane kobiety i do takiej roli były często sprowadzane. Ale z drugiej strony też, co jest ciekawe, to pokazuje problem z Faustem. No bo teraz, jak się zastanowimy, po co się pojawia ta figura Małgorzaty i cała ta historia jej dramatu, jej traumy, tego dzieciobójstwa, zresztą ta sytuacja z matką, prawda, też jest jednoznacznie negatywna, na niekorzyść, prawda, i obciążająca Małgorzatę. Więc jak się nad tym zastanowimy, to wychodzi, że w zasadzie te podniety, których potrzebuje Faust, one kasują nam nie tylko jakąś etykę, nie tylko pogłębione relacje, ale też kasują nam myślenie o człowieku jako o człowieku, prawda? Wszystko zostaje zinstrumentalizowane. w imię tego, żeby Faust mógł doświadczyć, żeby mógł być sobą, żeby mógł jeszcze raz poszukiwać. No przy okazji, żeby się złamał i ten pakt diabelski wypełnił.
No właśnie, nie zapominajmy, że cały czas przy jego boku jest Mefistofeles. Do Fausta Goethego wracamy w Państwie Filozofów za moment. O tajemnicy istnienia, o tęsknocie za wiedzą i prawdą w Państwie Filozofów rozmawiamy, czytając Fausta, dramat Johanna Wolfganga Goethego i proponując Państwu nieco alternatywną interpretację tego dzieła.
Oj tam, oj tam.
I to jest kolejne odczytanie tego dramatu. Co to jest tajemnica istnienia, pani profesor?
A, kto to wie?
Mefistofeles i Bóg.
Tu wchodzimy w taką, powiedziałabym, trochę rozmytą dla mnie
dyskusję.
Dyskusję, tak. Ale ja bym inaczej na to powiedziała.
Uznaliśmy, że Faust to taka figura i taki symbol właśnie kogoś, kto jest w stanie duszę zaprzedać diabłu, by tajemnice istnienia zgłębić.
Tu mamy ten stary metafizyczny motyw, ale on nam daje coś chyba ważniejszego, bo to jest też trochę takie, moim zdaniem, już stereotyp, prawda? Że naukowiec zrobi wszystko, żeby poznać. Już po prostu sam siebie zabije, złoży na ołtarzu nauki, byleby poznać. To tak do końca też nie działa, bo weźmy wszystkich tych naukowców, którzy uprawiają naukę, żeby zdobyć sławę, albo żeby zdobyć pieniądze, albo żeby zdobyć władzę. Nie, to chyba to jest stereotyp. Natomiast wydaje mi się, że ta dobra tajemnica istnienia, ona tu się pojawia trochę w innym kontekście. Bo proszę zobaczyć, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, żeby Sokrates zrobił to, co zrobił Faust? Nie. To samo tyczy Parmenidesa. W świecie Parmenidesa do prawdy prowadzi cnota. Drzwi otwiera cnota. U Sokratesa poznanie oznacza dreptanie ścieżką również etyki. Prawda? Im bliżej jesteśmy prawdy, tym bliżej jesteśmy dobra. U Platona mamy jedność piękna, dobra i prawdy. Później to w średniowieczu kupią i będą w ten sposób przyglądać się pięknu, dobru i prawdzie jako współistniejącym wartościom.
Dobrze, to jeszcze do jakby przed Sokratyków się cofnijmy trochę, tak? Bo rozumiem, że możemy tajemnicę istnienia potraktować jako archę, tak?
Tak, ale jest
i próby odpowiedzi tych pierwszych filozofów na to, co jest tak naprawdę tą podstawą.
Tak, ale jest jedno maleńkie ale, bo dlaczego Sokrates czy Parmenides nie stanęliby przed takim problemem jak Faust? Bo w nowożytności to się rozkleiło. To widać już choćby u Francisa Bacona, gdzie dla niego poznanie ma mieć wymiar praktyczny. Po to szukam klucza do natury świata, właśnie tej istoty bytu, żeby tym bytem zarządzać. Nie ma już tej jedności piękna, dobra i prawdy. Prawda może być i szpetna, czy poza etyką. Te dziedziny zaczynają się rozklejać. I Faust jest tym, myślę, że Goethe dobrze wiedział, co robi w tym momencie, bo Faust jest tym naukowcem, który już nie dziedziczy drogi, jaką przed osobą poszukującą prawdy otwierał choćby Parmenides. Bo on wyraźnie pokazywał, że człowiek szukający prawdy, żeby wejść do świątyni mądrości, musi mieć otwartą furtę przez cnotę. Jak cnota tej drogi nie otworzy, to nie dojdziemy do poznania. Więc u Fausta mamy podróż, która jest podróżą naukową, intelektualną. Dążymy do mądrości, do jak największego poznania, ale za tym nie idzie etyka. No i tu się pojawia Małgorzata, tu się pojawiają wypalone relacje społeczne. On jest sam, no bo on nie może być z kimś, prawda? Ponieważ jest cały czas zanurzony w takim świecie jednowymiarowym. Nawet jeżeli wchodzi do ludzi, no bo tam go Mefistofeles będzie popychał, tam będzie szukał właśnie tych podniet, które mają mu dać sens życia, to mu nic nie daje, no bo tam nie ma etyki. To historia Małgorzaty, to jak ona kończy, też wiąże się z takim kompletnym brakiem etyki. Tam nie ma myślenia o niej jako o podmiocie. Ona jest tylko przedmiotem, tym takim, powiedziałabym, punktem wywołującym pewnego rodzaju doznania. Ma być przyjemnie, podnieta, prawda, cała ta sfera seksualna. Koniec. I ona znika.
Przez moment pomyślałem, że pani profesor powie, że przywołując tutaj Sokratesa, czy też innych starożytnych Greków, że to tak naprawdę cnota otwiera nam drogę do poznania prawdy, czy też do tego pokoju, w którym ta prawda jest, to sobie pomyślałem, że być może zło również jest w stanie do tego miejsca nas doprowadzić. Ale przykład Fausta pokazuje, że jednak nie.
No tutaj w zasadzie jest taka sugestia.
Że
no bo
my możemy wybrać dwie ścieżki, tak? Możemy wybrać ścieżkę dobra i ścieżkę zła, ale lądujemy w tym samym miejscu.
Znaczy,
czyli poznajemy tę istotę istnienia, czy tajemnicę istnienia, mimo wszystko.
Tak?
Nie, zaprzeczyłem. Powiedziałem, że cała ta opowieść jednak pokazuje, tak. że podążanie ścieżką zła, mając nadzieję na poznanie, jednak prowadzi nas w ślepy zaułek.
Na manowce. Pewnie tak, tylko że u Fausta właśnie to jest ten dla mnie problem. On wychodzi już jak taki nowożytny filozof od pytań, które w ogóle nie wiążą go z tą sferą dobra, czy w ogóle wartości, które by miały jakiś charakter pozytywny aksjologicznie. To jest takie szukanie tej istoty rzeczy, ale tylko na tym skupienie się, a cała reszta zostaje wyzerowana. No i potem mamy ten bieg jałowy, który go prowadzi do coraz bardziej tak naprawdę nieetycznych działań, no bo jak się przyjrzymy, no to co robi Faust?
Czy w Poznaniu potrzebujemy drugiego człowieka?
Myślę, że tak, bo tu znowuż starożytni filozofowie. Przecież Platon podkreślał, że on nigdzie nie napisał swojej filozofii, tylko on ją powiedział. Powiedział dlaczego, bo mówienie jest dialogiczne. Mówienie wiąże się z rozmową. On rozmawiając ze swoimi uczniami tą swoją filozofię konstytuował, wierząc, zakładając, że mowa prowadzi do poznania. I jak się przyjrzymy, no to Sokrates nie był totalnym leniem, któremu się nie chciało pisać, tylko on właśnie tak funkcjonował, że mówił, rozmawiał i to była droga, to był pewien akt, który można było rozwijać właśnie dzięki temu, że był drugi człowiek, że była rozmowa, że była interakcja. Więc ten drugi człowiek jest szalenie ważny, ale nawet jak popatrzymy na współczesną naukę, no nie bez przyczyny, to już Karl Popper zwrócił na to uwagę, potrzebujemy tego drugiego człowieka, który po nas sprawdzi, będzie falsyfikował nasze badania, będzie tym drugim okiem. Czasami potrzebujemy trzeciego, czwartego, dziesiątego, czyli ludzi, którzy po nas nie tylko sprawdzą, ale powtórzą, czy zaproponują inne rozwiązania i tak się robi naukę. Nauka nie powstaje, prawda, w laboratorium tworzona przez samotnego naukowca, który z nikim nie rozmawia.
Czyli Faust jest samolubem po prostu.
Czy Faust jest raczej taką egzemplifikacją pewnego mitu o nauce? Mitu właśnie takiego szalonego naukowca, czy samotnika naukowca, który chce wyrwać prawdę światu, właśnie choćby kosztem swojego życia, swojego zdrowia i to jest najważniejsze i on zatraca się w tym i nic innego nie widzi.
Czy słowo geniusz do Fausta pasuje? Jesteśmy w romantyzmie, a to była też poważna figura.
No pewnie tak. Przecież to jest geniusz naukowiec. Ileż on osiągnął. Tutaj mamy cały czas tą sugestię o jego niezwykłych, wybitnych zdolnościach intelektualnych, poznawczych, analitycznych. Tak, to jest geniusz. To też jest ciekawa figura, bo geniusz w romantyzmie był zastosowany na wiele sposobów, bo to jest ten geniusz, który przejawia się w sztuce, to jest ten geniusz, który przejawia się w życiu, prawda, społecznym czy w nauce. To ciekawa figura.
Do paktu z diabłem, do podróży z Mefistofelesem. W Państwie Filozofów wracamy za moment. W Państwie Filozofów Faust, dramat Johanna Wolfganga Goethego. I przypomnę króciutki cytat. Trwaj chwilo, jesteś piękna. Gdyby Faust wypowiedział te słowa, to natychmiast jego dusza trafia w ręce Mefistofelesa, bo taki był zakład Mefistofelesa z Bogiem o duszę tytułowego Fausta właśnie. Faust rezygnuje z tego swojego naukowego przeznaczenia, czy też tego naukowego zacięcia i właściwie trochę wkracza na teren magii, i to czarnej. I zaczyna szukać
nauka,
zupełnie
magia.
Gdzie...
To, co racjonalne, to, co irracjonalne. Ale tutaj też, proszę zobaczyć, mamy parę takich opozycji, bo jest oczywiście kobieta, mężczyzna, jest Bóg, demon, człowiek i sprawy pozaludzkie, ale też jest trwanie i wieczność. Bardzo ciekawe. To Simone Weil pisała o czasie jako erzacu wieczności. Czyli wieczność jest to, co nas, czy to, co przepełnia świat. Wieczność to, co, to jest to, co jest nieskończone. Ale wieczność to jest też coś, co nie jest do ogarnięcia przez człowieka. I tu jest taki pewien paradoks. To też Weil na to zwróciła uwagę, że my marzymy, dążymy do wieczności, ale tak naprawdę nie wiemy, czym ona jest. My tylko mamy ten erzac wieczności, czyli czas, który jest policzalny, który przemija. To jest to właśnie przemijanie życia Fausta gdzieś tam zamkniętego w jego samotni badawczej. Natomiast wieczność to jest pewnego rodzaju marzenie, jeszcze skorelowane z tą prawdą, którą on próbuje wydrzeć światu, czyli z czymś takim absolutnym, doskonałym, plus ta doskonała wieczność. To jest takie zdarzenie między mną, człowiekiem, jako ograniczonym, wręcz mówiąc brzydko, ułomnym, a wiecznością i taką doskonałością strefy pozaludzkiej. Więc ta binarność, którą tutaj maluje przed nami Goethe, ta opozycyjność, którą on nam przedstawia, jest bardzo ciekawa, bo ona daje takie też archetypy dobro-zło. To Lev Szestow, gdy pisał o wartościach, zwrócił uwagę na to, że człowiek przez niejako wyroki boskie został skazany na binarność, no bo dopóki człowiek był w raju, wedle Lwa Szestowa, to żył w takiej przestrzeni idealnej, gdzie nie musiał wybierać między dobrem i złem, gdzie nie widział różnicy, gdzie nie czuł tego napięcia. Natomiast w momencie, kiedy zjadł owoc poznania dobra i zła, to poznał co? Poznał różnicę. Poznał właśnie te opozycyjne, binarne struktury. Wtedy wyłoniło się nie tylko dobro i zło, ale piękno i szpetota, prawda i fałsz. Wtedy, prawda, pojawiło się to rozróżnienie na choćby ciało męskie i kobiece, czy w ogóle na człowieka i świat.
I dobrze, i Faust zaczyna od tego bycia racjonalistą, czyli wiary w potęgę rozumu, by ostatecznie przejść na tę stronę pewnego irracjonalizmu, któremu Szestow nadaje podstawowe znaczenie, będąc przeciwnikiem rozumu, wręcz uważając, że to rozum nas w jakiś sposób ogranicza, wrzuca nas w kajdany tak naprawdę.
No dokładnie, prawda? W Atenach i Jerozolimie to jest bardzo dobrze pokazane, bo paradygmat Aten to jest ten paradygmat nauki, tej sprawdzalności. To nie jest wiara w poznanie, to jest założenie, prawda, że my możemy krok po kroku, stosując odpowiednią metodę, dojść do poznania, mieć pewien wzór, który pokaże nam, czym jest prawda. Natomiast wiara jest tutaj takim radykalnym rzuceniem się w coś, czego nie obejmujemy, co jest systemowo irracjonalne czy aracjonalne, poza racjonalnością.
Poza rozumem, tak? Tak? Inaczej to możemy powiedzieć?
Dokładnie. I stąd ta opozycja uszystowa, czyli z jednej strony mamy choćby Kanta, Parmenidesa, jako myślicieli negatywnych, bo zbyt racjonalnych, a z drugiej strony jest wskazany Hiob i Abraham jako ci pozytywni filozofowie, którzy dla Lwa Szestowa właśnie stoją po stronie irracjonalności, tego, co jest nie do wypowiedzenia. Szestow napisał taką książkę Apoteoza nieoczywistości. I Apoteoza nieoczywistości jest takim zbiorem różnego rodzaju aforyzmów, czy pewnych metafor, i Szestow zrobił to specjalnie, żeby złamać język, żeby złamać kod racjonalnego myślenia. Chciał stworzyć filozofię, która będzie właśnie taką apoteozą nieoczywistości, czyli będzie czystą, irracjonalną przygodą metafizyczną. I jak przyjrzeć się historii, którą nam Goethe proponuje, to z jednej strony właśnie mamy Fausta z jego takim bardzo, jakby to Szestow powiedział, ateńskim podejściem, czyli mamy racjonalność, mamy poznanie, które będzie oparte na pewnych jasnych, konkretnych krokach dowodowych prowadzących do rozwiązania, a z drugiej strony...
Ale to jest Faust do pewnego momentu, tak? Tak. Do momentu, kiedy się wypali.
Tak, a ten wypalony właśnie, gdy zaczyna się jego kryzys, wskakuje w tą strukturę irracjonalności. Może dlatego pojawia się ten demon, bo irracjonalny. Wiadomo, gdy rozum śpi, budzą się demony.
To jeszcze nie jest podsumowanie Fausta. Chciałem zapytać, jak już jesteśmy przy magii, to jest też taka, trudno to nazywać figurą, ale taki przedmiot magiczny, który alchemików bardzo zajmował. Kamień filozoficzny.
O, to jest fascynujące.
Czym jest kamień filozoficzny? Chciałem to pytanie zadać zawsze.
Och, a ja zawsze chciałam powiedzieć, że kamień filozoficzny jest doskonałym przepisem na grant średniowieczny. No bo naukowiec musi mieć jakiegoś sponsora, prawda? Więc trzeba dobrze napisać grant, tak żeby wytłumaczyć, że będą z tego duże korzyści. Niech mi dadzą na tą kasę, siedzę, pracuję. No i to robili alchemicy, prawda? Czyli tłumaczyli, dasz mi pieniądze na te wszystkie moje przedmioty naukowe, to będziesz miał z tego dużo kasy. Ja ci naprodukuję złoto. Jak nie złoto, to górę zdrowia. No coś ci dam wspaniałego. Po czym robili swoje, no bo jak popatrzeć na badania alchemików, to bardzo często to były badania, które, no jeszcze trudno nazwać to chemią, ale gdzieś wielu myślicieli
Umówmy się, że to podstawy chemii. Tak, tu się coś zaczyna.
A po czym od czasu do czasu mówili, ojej, jeszcze tego złota nie wyprodukowałem. Ale drugi grant, prawda, aplikacja, po raz drugi, o ile tylko głowa nie poleciała, alchemika zacnego i bum, możemy dalej działać. No, także kamień filozoficzny z jednej strony, patrząc tak od strony, powiedziałbym, grantodawców i grantobiorców, jest niezłą ściemą, żeby robić swoje badania naukowe.
Natomiast... No dobrze, ale miliony w to uwierzyły, tak? Miliony uwierzyły w kamień filozoficzny. Ale że istnieje, albo że można go odkryć, można go zdobyć, tak jak
to
być może trochę
miliony...
w świętego Graala.
A, no właśnie, co miliony wierzyły, to ja bym tego nie traktowała jako wyznacznik czegokolwiek, co związane jest z prawdą. Natomiast jest druga strona, bo mamy tą alchemię taką bardzo metafizyczną i wtedy ten kamień filozoficzny nie jest tak naprawdę złotem, tylko to jest istota rzeczy. Czyli to jest takie właśnie chemiczna próba wyciągnięcia z rzeczywistości, czym ta rzeczywistość jest. No i potem to chemicy zrobili, prawda? Rozpisali nam to na wzory, pokazali, prawda, całą strukturę rzeczywistości. Więc tu są gdzieś te próby, tak? Między metafizyką jeszcze jesteśmy niezłą ściemą, a współczesną nauką.
Czyli możemy powiedzieć, że Faust, szukając i pragnąc poznać tajemnicę istnienia, szuka kamienia filozoficznego.
I może stąd jego wypalenie, prawda? Bo w pewnym momencie zaczyna się orientować, że to, czego szuka, jest albo tak głęboko ukryte i on na przykład nie ma jeszcze narzędzi, albo nie ma już czasu, no bo człowiek jednak jest istotą ograniczoną, nie żyje wiecznie, a z drugiej strony może też się orientuje, że to, co sobie zadał jako pewne zadanie egzystencjalne, dotrzeć, prawda, do istoty rzeczy, nie jest w ogóle dla człowieka osiągalne. Więc być może Faust i cała ta opowieść jest o ego, o skromności czy braku zrozumienia naszych możliwości, niepogodzenia się z naszymi możliwościami.
A może jest właśnie o tym, że my się pogodzić nie możemy, bo byśmy do przodu nie pchali nauki, naszej wiedzy i tak dalej, i tak dalej.
Albo jest o egotyzmie człowieka, który nie chce ustąpić ani na krok, a tu już jest wypalony i wpada w depresję.
Bóg z Mefistofelesem założyli się. To też jest ciekawe, dość wyjątkowe. Bo to zwykle człowiek z diabłem pakt podpisywał, a tutaj Bóg z przedstawicielem zła.
No ale ile jest
zakłada takich... się o duszę Fausta?
Ale ile jest takich relacji światłość, ciemno, dobro, zło, Bóg, demon? Ja myślę, że to z drugiej strony jest taki też stary motyw, bo oczywiście człowiek może igrać czy z demonem, czy próbować igrać z Bogiem.
No tak, ale okazuje się, że to oni nami igrają, że tak powiem, tak?
Z reguły tak, w różnych mitologiach na koniec okazuje się, że to jednak Bóg się czy bogowie zabawili. Natomiast ta relacja, czy to ścieranie się, nawet kosztem człowieka, sił metafizycznych, też jest takim klasycznym elementem. Ja myślę, że tu w ogóle jest najciekawsze tego, że on bierze takie stare motywy metafizyczne, momentami nawet dosyć mocno ograne, jak walka dobra ze złem, i nadaje im nową jakość, bo ta stara walka dobra ze złem jest też taką nowożytną walką irracjonalizmu z racjonalizmem, czy codzienności z tym, co niezwykłe, czy tego, co materialne, z tym, co gdzieś uciekające, umykające, co niematerialne.
Faust Goethego, za nami i za państwem. W dwóch zdaniach, jak pani by, profesor, zachęciła młodych ludzi, by sięgnęli po Fausta Goethego?
Nie czytajcie, to jest strasznie nudne. Chociaż troszeczkę jest tam erotyki. Dobrze zachęcone?
Kończymy państwo filozofów. Profesor filozofii Anna Hinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy.
Dziękuję.